Pogotowie radiowe.
I jak zawsze od poniedziałku do piątku Pogotowie radiowe to audycja interwencyjna, audycja także, która przede wszystkim niesie pomoc naszym radiosłuchaczom. Dziś taką pomocą będziemy otaczać panią Ewę Szacoń, która z zawodu jest nauczycielką historii, ale niestety walczy już od kilkunastu lat ze stwardnieniem rozsianym. W audycji postaramy się wspierać panią Ewę w jej walce o samodzielność i zdrowie, bo pani Ewa potrzebuje pomocy specjalistów, ale przede wszystkim także nowego wózka inwalidzkiego, które ułatwi jej samodzielne przemieszczanie się. Dziś kłaniamy się państwu w naszej ekipie, jak zawsze Piotr Król, realizator Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy państwu dzień dobry, ale razem z nami także jest pani Ewa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pani dotarła do radia? I proszę od razu wskazać także innym radiosłuchaczom, osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku, czy tutaj w pobliżu naszej rozgłośni i przy samym wejściu do rozgłośni nie napotkała pani przypadkiem na jakieś bariery architektoniczne?
Dotarłam z pomocą. Myślę, że gdybym nie mogła liczyć na pomoc męża, który mnie tutaj przywiózł, to musiałabym poprosić jakąś obcą osobę, żeby pomogła mi wjechać nawet na podjazd, który oczywiście jest dostosowany, prawda, do wózków inwalidzkich, ale ja jako osoba chora na stwardnienie rozsiane mam też ograniczone siły. Moje ręce wydaje się, że działają normalnie, ale tak naprawdę wjechanie pod tak duży spadek, to dla mnie jest właściwie niemożliwe.
Podobnie tak jak krawężniki, to co państwo zwracają często
i
uwagę,
właśnie,
prawda?
Tak, przy wysiadaniu z samochodu.
Generalnie w Lublinie to jest problem.
Ciężko jest ustawić wózek, on musi stać stabilnie, żebym ja mogła się na rękach trochę podnieść, przenieść siedzenia samochodu na wózek. No jeśli już jest jakiś krawężnik, to wózek stoi bokiem, stoi krzywo, może odjechać. Bez pomocy osoby najlepiej płci męskiej, czyli wystarczająco silnej, niekoniecznie bym sobie poradziła sama.
A jak pani to obserwuje? Czy zmienia się coś, jeśli chodzi chociażby o te krawężniki, które no są taką dość istotną bolączką w Lublinie?
Zmian jest bardzo dużo, oczywiście. Myślę, że idziemy do przodu cały czas. Natomiast no, osoba, która chodzi normalnie, ja kiedyś przecież chodziłam bez pomocy kul, potem z kulami, ale to mimo wszystko nie zauważałam tych takich przeszkód. Zwykły próg jest problemem, bo ja muszę po prostu tyłem ustawiać się, żeby móc wjechać gdziekolwiek. Więc na pewno trochę to idzie do przodu, ale i mnóstwo jest jeszcze takich miejsc, gdzie bardzo ciężko się dostać. Nawet w mojej szkole, w której pracuję, nie posiadamy windy. Teraz dyrekcja już pracuje nad tym, żeby chociaż jakiś podnośnik na schodach się znalazł, ale no niestety nie tylko ja mam problemy zdrowotne. Czasami mamy uczniów, którzy mają jakieś kontuzje, na wózku również, więc wtedy ograniczenie jest tylko do jednego piętra, że tam można odbywać lekcje, no bo niestety. U nas rady pedagogiczne odbywają się na pierwszym piętrze, ostatnio z pomocą wafisty informatyka zostałam wciągnięta na wózku na pierwsze piętro.
Do tych pani doświadczeń szkolnych, ale także do tej ogromnej siły w tym, że ciągle nadal jest pani aktywnym nauczycielem historii. Będziemy za chwilkę powracać, być może ułatwieniem będzie także do tego poruszania nowy wózek inwalidzki, tak, który będzie miał, jak rozumiem, być może większą możliwość także pokonywania na przykład tych podjazdów, czy również krawężników.
Potrzebny jest mi nowy wózek również ze względu na to, że ta wersja prosta, najprostsza, którą posiadam, tak naprawdę jest dla mnie wręcz szkodliwa. Tutaj nie jest to wózek dostosowany do moich potrzeb, więc wymusza na mnie nieprawidłową pozycję ciała. Mięśnie tułowia, które powinny pracować, są no, rozleniwiane właściwie, a u mnie to kilka dni nawet bez jakiegoś tam ćwiczenia powoduje, że już jest gorzej. Więc jest mi on potrzebny również ze względu na ten stan zdrowia, żeby mi po prostu pomagał, a nie szkodził.
I tak jak już dziś w tym momencie pani wspomniała, pani Ewo, kwestia rehabilitacji. Do tych tematów powrócimy za chwilkę. Ja tylko państwu przypomnę, że na naszej stronie internetowej www.radiolublin.pl w zakładce audycji Pogotowie Radiowe historia pani Ewy opisana, ale również linki chociażby na www.siepomaga.pl Ewa Szacoń, gdzie trwa zbiórka funduszy na leczenie, rehabilitację, ale także na zakup nowego wózka inwalidzkiego, dostosowanego, jak państwo słyszeli, do potrzeb pani Ewy.
Pogotowie radiowe.
Nigdy nie chciałam pozwolić na to, żeby stwardnienie rozsiane zdominowało moje życie. Jestem matką i żoną, jestem też dyplomowaną nauczycielką, a przede wszystkim młodą jeszcze kobietą, która stara się normalnie żyć. Między innymi z takimi szczerymi słowami zwraca się do swoich darczyńców Ewa Szacoń, która jest razem z nami w studiu. Proszę powiedzieć, kiedy tak naprawdę pojawiła się choroba, to co dla pani najważniejsze, to to, żeby nie zrezygnować również z tej pracy zawodowej, tak?
Tak, bo praca jest tak naprawdę chyba taką najlepszą rehabilitacją. Zmusza mnie do tego po prostu, żeby wstać rano, żeby się wyszykować, żeby wyglądać jakoś jak człowiek, prawda? Bo pracuję z młodzieżą, więc to akurat jest taka najbardziej krytyczna chyba grupa. Wszystko zauważą, jeśli coś jest niedoskonałe. I po prostu człowiek czuje się w jakiś tam sposób potrzebny. W domu wielu rzeczy nie mogę zrobić, chociaż staram się oczywiście czy gotować czasami na siedząco, czy sprzątać. Natomiast jednak gdzieś w pewnym momencie można wpaść w takie poczucie swojej takiej bezwartościowości, prawda, że ja właściwie tylko siedzę i proszę o pomoc. Natomiast tutaj rzeczywiście jestem w stanie uczyć, jestem w stanie, nie wiem, sprawdzać sprawdziany, pracować normalnie jak każdy nauczyciel, więc jest to, myślę, też taki dobra lekcja chociażby dla mojego syna, bo jestem też mamą, więc staram się przekazywać mu to, że no nie ma tak, że się nie da, prawda? Zawsze można próbować. Kiedyś oglądałam też jakiś program o jednej młodej dziewczynie chorej na stwardnienie rozsiane i ona mówiła, że nie ma czegoś takiego jak problem. To jest wyzwanie, tak? Trzeba pokonać wyzwanie. Więc pojawia się jakiś sens dzięki temu i no, warto żyć nadal, mimo że jest tak trudno czasami.
Z młodzieżą chyba już nie jest tak bardzo trudno, tak? Jak uczniowie, jak ci pani licealiści. Jaki temat wczoraj omawialiście, kiedy umawiałyśmy się na spotkanie przed mikrofonem?
W drugiej klasie, w trzeciej są różne tematy. O pierwszej wojnie światowej teraz akurat najwięcej lekcji mam. Natomiast młodzież jest zawsze troszkę przestraszona na początku, kiedy, bo ja w ogóle na wózku wcześniej nie pracowałam, posługiwałam się kulami, ale zawsze mówiłam, co mi jest na początku. Zawsze się przedstawiałam również w ten sposób, żeby wiedzieli, czego się spodziewać, że mają się nie przerażać, jeśli bym się na przykład gdzieś przewróciła, bo to wtedy też, kiedy byłam na dwóch kulach, mogło się zdarzyć. I kiedy oni się dowiadują, o co chodzi, co należy robić, no to gdzieś tam ten strach mija. Uczą się takiego życia właśnie też ze sobą niepełnosprawną i są super. Zawsze pytają, jak mi pomóc, biegają wokół, nawet sali nie mogę otworzyć, żeby mi ktoś klucza z ręki nie wyjął i nie otwierał tych drzwi dla mnie. Także nie trafiłam na jakieś przykre komentarze. Może mam szczęście akurat teraz do takich dzieciaków, ale naprawdę są świetni i no też dają właśnie dużo takiej beztroski w życiu, no bo oni się nie przejmują różnymi problemami dorosłych ludzi i człowiek jest trochę młodszy przy nich.
Niestety, tak jak sama pani przyznaje, z tych kul musiała pani przesiąść się na wózek inwalidzki. Mhm. Jak teraz tak naprawdę wygląda ten pani stan zdrowia, jak jest oceniany przez lekarzy?
No ja już choruję, od diagnozy mija 15 lat tak naprawdę, kiedy wspominam czas mojej matury, to wydaje mi się, że wystąpiły już wtedy jakieś delikatne pierwsze objawy, tylko były one tak słabo zauważalne, że właściwie ignorowałam.
Na przykład? Co to było?
No na przykład przewróciłam się na równym, gdzie nie było naprawdę o co się potknąć i czułam, że przecież podnosiłam nogę, a gdzieś o coś zahaczyłam. I pamiętam, że to mnie tak zdziwiło bardzo, ale to wywołało co najwyżej jakieś tam żarty znajomych, którzy to widzieli. No bo nie było po mnie rzeczywiście żadnej choroby widać. Gdybym wtedy miała jakąś diagnozę i wtedy rozpoczęła leczenie, to być może w ogóle nie byłoby choroby widać do tej pory, bo dzisiaj wiadomo, że trzeba jak najszybciej po prostu zaczynać leczenie i wtedy ludzie funkcjonują praktycznie normalnie. Natomiast ja miałam diagnozę w 2007 roku i dostęp do programów leczenia był bardzo ograniczony. Minęło kolejne parę lat, zanim zaczęłam brać właśnie jakieś leki. Więc no obecnie na wózku jest mi tak naprawdę wygodniej niż o kulach, no bo sobie siedzę, prawda, i jest łatwiej gdzieś dotrzeć szybko chociażby, bo z kulami chodziłam bardzo, bardzo powoli. Ale może sam fakt, że mniej trochę się ruszam przez to, że siedzę na wózku, chociaż staram się naprawdę mobilizować do jakichś ćwiczeń w domu, czy chodzenia nadal, ale problemem dla mnie teraz stała się taka spastyka, czyli nadmierne napięcie mięśni. I to po prostu jest bardzo dokuczliwe, to jest właściwie walka z własnym ciałem, bo ja chcę zgiąć nogę, a moja noga robi się prosta całkowicie i nawet kilka minut nie mogę tego pokonać. To jest też związane z jakimś tam bólem, takie mocne spięcie, więc z tego, co się dowiaduję od rehabilitantów, od lekarzy, na pewno właśnie ćwiczenia, rehabilitacje mogły przynieść jakąś tam ulgę w tej spastyce. No będę też zaczynać prawdopodobnie taki nowy lek, który już jest przeznaczony dla takiej późniejszej często postaci SM, czyli wtórnie postępującej. Do tej pory nie było dostępnych takich leków w Polsce. Są od ubiegłego roku, od listopada. No i właściwie być może nawet jutro uda mi się już, bo idę do lekarza neurologa, uda mi się dostać, jeśli wyniki badań będą odpowiednie. No i właściwie na tym etapie chodzi o to, w ogóle w SM-ie chodzi o to, żeby chorobę zatrzymać, no bo nie ma leków, które są w stanie cofnąć te zmiany, które zaszły. Chodzi o to, żeby zatrzymać mój stan, powiedzmy ten wewnątrz w mojej głowie, to co tam się dzieje, a ćwiczeniami próbować mnie jeszcze usprawniać i właśnie tą spastykę likwidować.
Jak to dobrze, że ma pani za sobą tak naprawdę i całą społeczność szkolną, ale także przyjaciół, znajomych, kochającą rodzinę. Między innymi te różnego rodzaju akcje, zbiórek na rzecz pani rehabilitacji i szybszego powrotu do zdrowia już znamy tutaj w Lublinie i w regionie, chociażby poprzez piosenkę. Niesamowity utwór, który powstał właśnie także, oczywiście przede wszystkim z miłości, tak, bo tutaj autorem słów jest pani mąż, muzyki i przyjaciele, znajomi właśnie zrzeszeni w pani kręgu, ale to też taki no, swego rodzaju protest song a propos samego stwardnienia rozsianego, prawda?
Tak. Tak właśnie to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca historia. Kilka lat temu mąż napisał taką piosenkę, no i postaraliśmy się zrobić wszystko, żeby ona gdzieś tam ujrzała rzeczywiście światło dzienne. Przy okazji udało mi się też zaangażować uczniów, którzy występowali w teledysku. Myślę, że dla nich to też jakaś taka lekcja na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych i samej tej mojej choroby. Chcieliśmy trochę więcej mówić o tym SM-ie, bo tak naprawdę lek, o którym przed chwilą mówiłam, pojawił się kilka lat temu na świecie. U nas bardzo długo czekaliśmy na refundację, więc dla polityków może to jest... to nie jest problem poczekać kilka miesięcy czy parę lat, prawda? Ale sama po sobie widzę, że właściwie nawet kilka dni jakiegoś takiego bezruchu z powodu, nie wiem, choroby, przeziębienia i tak dalej, powoduje pogorszenie, także to każdy dzień właściwie ma znaczenie. Chcieliśmy trochę więcej mówić o tej chorobie, żeby po prostu może wpłynąć na osoby decydujące, co można refundować, czego nie. Ale też myślę, że trzeba troszeczkę pokazać społeczeństwu ludzi niepełnosprawnych, bo myślę, że bardzo wiele osób siedzi w domach, bojąc się tak naprawdę wyjścia. Nie uwierzyłaby pani, jaką sensację budziłam właśnie idąc w sklepie o dwóch kulach. Czasami po prostu ktoś obserwował każdy mój krok przez kilka minut. Jak jestem na wózku, też wszyscy się przyglądają. Może troszeczkę to się zmienia, gdzieś więcej tych osób na wózku widać. Może ludzie trochę mają więcej odwagi, żeby wyjść. Ale no nadal zdrowi ludzie, niektórzy tak jakby byli zdziwieni, że w ogóle coś takiego jak jakaś choroba na świecie istnieje. To są takie przykłady, no nie wiem, z życia codziennego. Czekam pod łazienką dla osób niepełnosprawnych, bo wiem, że będzie mi bardzo ciężko skorzystać z takiej toalety, gdzie nie ma tych uchwytów do podnoszenia się. No i wychodzi na przykład jakaś młoda dziewczyna, która czuć od niej perfumy, widać, że zrobiony makijaż i nagle jest szok, o przepraszam. I takie niesamowite zaskoczenie, że ta łazienka z tym oznaczeniem faktycznie ma służyć tej chorej osobie, która tego potrzebuje. Więc no, chcieliśmy trochę zrobić szumu wokół niepełnosprawnych i wokół tej mojej konkretnej choroby. No a przy okazji mąż tak mi tutaj wyznawał swoje uczucie.
W takim razie po prostu pozostaje nam posłuchać. A piosenka nosi tytuł?
SM-ka.
Przyznają Państwo, że wzruszający utwór, kiedy już znamy historię jego powstania. SMK, Ewa Szacoń, nasz gość razem z nami, ale łączymy się także w tym momencie z dyrektorem ośrodka neurorehabilitacji w Turce, Fundacja Wstawaj Alicja, pan Łukasz Banasik. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć kilka słów o Państwa pacjentce, właśnie o Pani Ewie, która jest naszym gościem i której także poprzez nagłośnienie jej historii, ale również i zbiórek staramy się pomóc.
Pani Ewa jest naszą pacjentką od kilku miesięcy. Staramy się razem z Panią Ewą polepszyć jej stan funkcjonalny, ułatwić codzienne funkcjonowanie, aby jak najlepiej mogła sobie radzić i wykonywać pracę, uczyć młode osoby w szkole, jako że pani Ewa jest nauczycielką, więc rehabilitacja w przypadku choroby pani Ewy jest bardzo istotna, ponieważ wydłuża możliwość bycia aktywnym zawodowo w przypadku pani Ewy, ale także ułatwia codzienne funkcjonowanie, samodzielne poruszanie się, wykonywanie codziennych czynności.
Rzeczywiście ta rehabilitacja jest bardzo ważna i ona przynosi skutek, jak pan podkreśla, panie dyrektorze.
Tak, zawsze rehabilitacja przynosi skutek, jeżeli jest ukierunkowana dokładnie na problem pacjenta i razem z pacjentem określamy cel terapeutyczny, jesteśmy w stanie go osiągnąć i dojść do tego, czego pacjent potrzebuje, co widzimy, co jest niezbędne, czy to chodzi o jego samodzielność, czy o dobór sprzętu, czy zaadoptowanie środowiska do potrzeb pacjenta.
I rzeczywiście ten ośrodek neurorehabilitacji w Turce, Fundacja Wstawaj Alicja, tylko Państwu przypomnę, rzeczywiście ma takie sprzęty, taką możliwość, a także takich rehabilitantów.
Tak, no od początku istnienia ośrodka staraliśmy się, aby podejście do terapii było jak powiedzmy tak bardzo szerokie, czyli nie tylko konwencjonalna fizjoterapia, ale także terapia robotyczna. Jako jedyny ośrodek na Lubelszczyźnie, pierwszy w Lubelszczyźnie, posiadamy urządzenie Lokomat, które jest urządzeniem do edukacji chodu u pacjentów po uszkodzeniu centralnego i obwodowego układu nerwowego, ale także w innych przypadkach. Mamy wykwalifikowaną kadrę terapeutów, różnych terapeutów, poczynając od fizjoterapeutów, psychologów, logopedów. Również współpracujemy z lekarzami, aby jak najszerzej pomagać pacjentom, którzy są naszymi podopiecznymi w ośrodku. Również zapewniamy im pomoc przy doborze odpowiedniego, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego, takiego jak wózki, pięciotory, ortezy, Także każdy pacjent, który znajdzie się w naszym ośrodku, może liczyć na taką kompleksową pomoc różnych specjalistów, ale także przede wszystkim tą pomoc ukierunkowaną na jego indywidualne potrzeby, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w życiu codziennym.
I tak też jest w przypadku pani Ewy Szacoń. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Życzymy powodzenia.
Dziękuję.
Pracy. Razem z nami był Łukasz Banasik, dyrektor ośrodka neurorehabilitacji w Turce, Fundacja Wstawaj Alicja. Tak naprawdę słyszę i czuję taką wdzięczność także i tej organizacji, jaką ma pani i dla tych rehabilitantów, ale także i dla ich sprzętu, prawda, pani Ewo?
Dokładnie, bo tutaj tak naprawdę to oni mnie zachęcili do tego, żebym coś ze sobą robiła. Troszkę postraszyli, pokazali przykłady, co może się stać, jeżeli nie będę po prostu ćwiczyć. Sama zresztą to czuję, co się dzieje, bo czuję się czasami, jeżeli dłużej siedzę na wózku, no to naprawdę czuję się, jakbym miała się tutaj w kamień zamienić albo kawałek drewna po prostu, tak sztywnieje to moje ciało. Bardzo im jestem wdzięczna za to, bo właściwie oni przedstawili mi w ogóle takie możliwości, skąd można wziąć jakieś środki, że nie ma na co czekać, że po prostu trzeba działać, ruszać się i to jest dla mnie oczywiście bardzo krępujące, kiedy muszę prosić o pomoc, bo zawsze starałam się jakoś radzić sobie sama. No ale faktem jest, że ta pomoc jest mi niezbędna, trzeba się jakoś przełamać, trzeba się po prostu ruszyć i tak naprawdę można powiedzieć, że osoby z fundacji Wstawaj Alicja popchnęły mnie do przodu.
Bardzo dziękujemy także za te podziękowania i również kierujemy je w stronę Fundacji Wstawaj Alicja, ale także i samego Ośrodka Neurorehabilitacji w Turce. Dziękujemy także pani za te wyznania dzisiaj, tak naprawdę niezbyt łatwe tutaj na antenie w stosunku do naszych radiosłuchaczy, do mikrofonu. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za powodzenie zbiórek i wierzymy, że już następnym razem przyjedzie pani do nas na nowym wózku, a może właśnie będzie ten odpowiedni regres w dobrą stronę, tak, i będziemy już mieli szansę na to, że pani po prostu wstanie z tego wózka. Tego pani życzę.
Ja właśnie chciałam bardzo serdecznie też podziękować i państwu za możliwość powiedzenia o swoich problemach tutaj. Wszystkim, którzy już na mnie wysyłają jakieś pieniążki, ale nawet wszystkim, którzy udostępniają po prostu gdzieś na Facebooku tą moją zbiórkę. No cóż, mówię, jest dla mnie trudne, ale proszę o dalszą pomoc i będę bardzo zobowiązana, bardzo wdzięczna.
Linki do zbiórek na rzecz pani Ewy Szacoń znajdą państwo także na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl i jak zawsze w zakładce audycji Pogotowie Radiowe.